Tu Radio Kraków Kultura.
Halo, halo Centrala, proszę Państwa, studio Radia Kraków Kultura gości dziś Agnieszka Grochowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszka Grochowicz to jest artystka wielobarwna, powiedziałbym, artystka wielu talentów. Właściwie można powiedzieć, to przypomina mi się film Rejs, prawda, że nie można być twórcą i tworzywem. Tam była taka kwestia, a tak mam czasem wrażenie, że Agnieszka Grochowicz jest artystką, która sama siebie tworzy i jednocześnie stwarza na scenie wiele ciekawych sytuacji. Śpiewająca aktorka, ale też twórczyni piosenek, muzyki i tekstów. Dziś w studiu Radia Kraków Kultura. Jeszcze raz dzień dobry.
Jeszcze raz dzień dobry.
Agnieszka Grochowicz zaprasza dzisiaj, proszę Państwa, na wspaniały recital. To wszystko dziś wieczorem, właściwie to już po południu, prawda? Bo już coraz później są zachody słońca. Dziś, późnym popołudniem, w Nowochódzkim Centrum Kultury, recital pamięci jeszcze innej Agnieszki, czyli Agnieszki Osieckiej. Niedawno minęła 25. rocznica jej odejścia. Wciąż to nie wierzę. Pamiętam ten pochmurny dzień, którym już właściwie był wiosną, ale jeszcze taką walczącą z zimą, kiedy przyszła ta informacja właśnie, że odeszła Agnieszka Osiecka. Właściwie ona nie odeszła, ale jest cały czas z nami. My nawet się czasem nie zastanawiamy, ile jest tych skrzydlatych słów w naszym języku. No chociażby teraz, a propos tej pory, to był maj, pachniała Saska Kępa.
Jak się pokazują bzy, to za każdym razem o tym myślę. Oczywiście też się zastanawiam, że ten szalony, nie widzę, żeby były zielone.
Aha. Piękny śmiech, tak swoją drogą, ale...
Ale licencja poetyka.
Tak, to prawda, ale ja chciałem powiedzieć, że ja dziecko uwielbiam tę frazę i nawet nie zastanawiałem się, że to przecież właśnie Agnieszka Osiecka. Kiedyś, parę lat temu, Radio Polskie, Radio robiło z okazji stulecia odzyskania niepodległości taki ranking największych polskich przebojów. I numerem jeden właśnie była ta piosenka z muzyką Katarzyny Gertner zresztą i znakomitym tekstem Agnieszki Osieckiej. Ale tak sobie pomyślałem, no bo dla mnie to jest jednak abstrakcja i dla wielu z nas, bo jednak z Warszawą nie jesteśmy związani, a pani Agnieszka akurat z Warszawy pochodzi, więc ta Saska Kępa jest na pewno bliższa i sercu i oczom, prawda? Tak.
Powiem szczerze, że akurat Saska Kępa jako taka właściwie nie.
Nie,
dlatego, że ja jestem dzieckiem Mokotowa.
Aha, no.
I to jest moja mała ojczyzna. Absolutnie. I dalej nią pozostaję. I jak przyjeżdżam do rodziców, to park, którym szłam do szkoły, wywołuje specjalne wspomnienia i emocje i różne zakamarki i rajskie jabłonki, z których zżerałam wszystkie możliwe jabłka. 10 gatunków było, nie wiem jak to przeżyłam, ale i zielone śliwki dzikie, które też zjadałam po drodze do szkoły, też nie wiem jak to przeżyłam. Także moją małą ojczyzną jest właśnie Mokotów, ale oczywiście trzeba przyznać, że Saska Kępa jest miejscem absolutnie niesamowitym i gościliśmy kilka razy w warszawskim w Promie Kultury, który właśnie znajduje się na Saskiej Kępie i zawsze przyjeżdżaliśmy z Krakowa i chodziliśmy sobie z kolegami muzykami tymi uliczkami.
I tak mała ojczyzna...
Niezwykły klimat taki właśnie, też małej ojczyzny.
Ojczyzna Mokotów, ale druga ojczyzna to też Kraków, prawda?
O, absolutnie. I to wybrana.
No właśnie.
Wybrana. Z premedytacją, można by rzec.
No to powiedzmy coś o tej premedytacji, no bo z premedytacją Agnieszka Grochowicz, którą dzisiaj gościmy w studiu, dostała się do krakowskiej szkoły teatralnej. To nie jest łatwe, bo przecież wyobraźmy sobie setki ludzi, którzy zdają i te garstka, która się dostaje. No i skończyła naszą krakowską szkołę teatralną i stała się śpiewającą aktorką. Tak mogę powiedzieć? Śpiewająca aktorka?
Tak, chociaż to nie jest takie... Właśnie to nie jest takie proste, można by powiedzieć. Zastanawiam się, jak to ująć, bo to jest jakiś taki wielo właśnie aspektowa sprawa. To jest tak, ja w pewnym momencie odkryłam, że mogłabym śpiewać. Długo, długo się czaiłam, odważałam i tak dalej, i tak dalej. Do tego, żeby, że się tak wyrażę, dać głos. Też dużo czasu minęło, zanim swój własny odnalazłam, ten mój. I zwłaszcza, że późno dosyć zaczęłam śpiewać. Nie byłam taką dziewczyną, która mając kilkanaście lat była w kółkach, nie wiem, śpiewaczych czy piosenkarskich w domach kultury. Zupełnie nic z tych rzeczy. No a potem po prostu zamarzył mi się teatr. I wymarzyłam sobie ten teatr. Dostałam się do szkoły teatralnej w Krakowie. Poczułam się tutaj kiedyś na jakiejś wycieczce bodaj z teatrologii warszawskiej, gdzie 2 lata spędziłam wcześniej.
Też studiowałem teatrologię w Krakowie i tak czuję pewną więź, prawda?
Warszawska teatrologia, tak.
Tylko tyle, że ta warszawska była afiliowana przy Akademii Sztuk Teatralnych, czy PWST, natomiast w Krakowie przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
No, ale to... Dla mnie tym gorzej, że była przy szkole teatralnej, dlatego że mimo że absolutnie uwielbiam pogłębiać swoją wiedzę i robię to cały czas na różne sposoby, to ta bliskość szkoły teatralnej i mój typ temperamentu uświadamiał mi, że ja powinnam w innej sali być, a nie na wykładzie w tym samym czasie. Także tylko to było jakieś drażnienie ekstremalne, ta bliskość tych dwóch kierunków, aczkolwiek ja już zanim dostałam się na teatrologię, to myśli o wydziale szkoły teatralnej aktorskim w wydziale już chodziły mi bardzo intensywnie po głowie. No i jakoś tak miałam poczucie, że krakowska szkoła to będzie najlepsza rzecz, która mogłaby mnie spotkać. I trafiłam na Wydział Aktorstwa Dramatycznego i jak najbardziej o to mi chodziło. Po studiach zaraz dostałam etat w Teatrze Bagatela. No i trwało to rok, to doświadczenie. Nie zaliczam go do dobrych doświadczeń. Potem znalazłam swoją drogę w postaci pisania piosenek. Bardzo była mi potrzebna nowa droga. I nagle, jak grom z jasnego nieba, to przyszło, ja zawsze coś pisałam, ale żeby gotowe piosenki i od razu tak. I pewnego dnia to się po prostu wydarzyło i pomyślałam sobie, że wolę być osobą, która śpiewa i pisze i nie musi się nikogo słuchać i nie musi znosić ewentualnych obraz i nieprzyjemnego nastroju przez 8 miesięcy swojego życia. I stwierdziłam, że to ja wolę to, że ja się nie będę nikomu podporządkowywać czyimś nastrojom, humorom i że ja będę wolnym człowiekiem. Za to się płaci cenę, bez dwóch zdań.
To
cały
prawda.
Czas. Ale to jest tam coś pięknego w tym. Więc stwierdziłam, że jeżeli... Bo bardzo szybko zaczęłam pisać ze świetnymi kompozytorami i... No cóż, no jeżeli tak, albo być zawsze jakby gdzieś pod kimś, a jeśli chodzi o no nie wiem jak to nazwać, jakby w tej pracy teatralnej, albo po prostu tworzyć własny świat razem z kompozytorami, którzy są moimi mistrzami. Ewą Kornecką, Zygmuntem Koniecznym, Andrzejem Zalickim.
Włodzimierzem Nachornym.
Włodzimierzem Nachornym, Jerzym Derflem.
Z Januszem Grzywaczem.
Januszem Grzywaczem.
Legenda krakowskiego jazzu.
Napisaliśmy też piosenkę na samym początku z Mirkiem Czyżykiewiczem, którego recital niebywale w Krakowie na scenie przy Pompie mnie olśnił i też właściwie ten recital był w dużej mierze też odpowiedzialny za to, że chciałam pójść tą drogą, bo zobaczyłam coś niesamowitego i usłyszałam.
Jerzy Derfel się w ogóle kojarzy bardzo z Wojciechem Młynarskim i ty bardzo lubisz piosenki Wojciecha Młynarskiego. Wykonujesz zresztą świetnie, nieraz bo się o tym przekonaliśmy.
To znaczy chciałam powiedzieć właśnie, że tak, że mam taki recital.
Ale przy okazji przypomniało, bo znowu ostatnio gdzieś jakaś telewizja przypomniała film Miś, w którym Jerzy Derfel robił muzykę. I przypomniała mi się anegdota, tak, chyba zabawna, bo ten pan, który w Misiu śpiewa piosenkę Jestem sobie wesoły Romek z banjo, nie mógł się nauczyć tej prostej piosenki. Jego wnuczka, która miała 6 lat, która mu towarzyszyła, suflowała dziadziusiowi, a pan Jerzy Dreffel no, właściwie do histerii dostawał, no bo uczył tego człowieka zaśpiewać tę piosenkę. Ale ten człowiek z kolei, zdumiony tym, jak pięknie pan Dreffel grał na fortepianie, podszedł do instrumentu, zaczął uderzać w klawisze i zdziwiony się zapytał, a dlaczego panu wchodziła melodia, a mnie nie? A pan Jerzy Dreffel, czy pan się uczył kiedyś grać na fortepianie? Nie, to trzeba się uczyć. Więc czasem są takie sytuacje. A jak z twoim kształceniem muzycznym było?
Absolutnie nietypowo. Kolejna nietypowa sprawa w moim życiu. To chyba moje życie to jest cały szereg nietypowych spraw.
Niespodzianek. Sama siebie zaskakujesz.
Nie wiem, czy niespodzianek. Po prostu cały szereg nietypowych spraw i sytuacji. Jest ciekawie, nie powiem. Dobrze. Jeżeli chodzi o edukację muzyczną, to zostało kupione piękne pianino, stare, do domu. Jak miałam lat może 10, może 8, odmówiłam absolutnie uczenia się gry na tym instrumencie. Pianino Sommerfeld stało samotnie w kącie, jakieś tam wprawki może ze szkoły Bayera, tak zwanej, no może coś tam, jakieś drobiazgi przerobiłam pod okiem babci. Ale generalnie nici, a szczególnie kiedy się okazało, że w harcerstwie, w którym byłam kilka dobrych lat, wszyscy grali na gitarach, także przerzuciłam się bardzo szybko na gitarę. Potem wyjechaliśmy całą rodziną do Australii na 5 lat. I jak tylko wyjechaliśmy i usłyszałam w telewizji australijskiej, bodaj ABC, operę Carmen, to oszalałam na punkcie muzyki poważnej. I niespełna kilka miesięcy po opuszczeniu mieszkania, gdzie stało pianino Sommerfeld, oświadczyłam, że ja muszę mieć natychmiast pianino. No raczej nie było takiej opcji tym razem. I po prostu chodziłam do szkoły na 2 godziny przed rozpoczęciem lekcji i ćwiczyłam w szkole. Na jakimś starym pianinie w szkole, w której nie muzycznej, zupełnie normalnej. Poszłam na prywatne lekcje pianina, potem oszalałam na punkcie wiolonczeli, zatem te 5 lat uczyłam się na fortepianie i na wiolonczeli grać, ale u prywatnych nauczycieli, co jest bardzo w Australii popularne, tam raczej tam jest więcej osób gra na instrumentach i więcej osób różnych bardzo w szkołach niemuzycznych i chyba, ja nie wiem, czy tam jest taki system, tam chyba nie ma systemu dwupoziomowych szkół muzycznych. Tam raczej trzeba zdawać, ucząc się, gdzie tam człowiek chce, na przykład popołudniami w konserwatorium, prywatni u nauczycieli, człowiek zalicza egzaminy po prostu z fortepianu, jest 8 stopni i chyba można iść do konserwatorium, jeżeli się ma te państwowe egzaminy muzyczne zaliczone.
Georges Bizet, być może w zaświatach słuchają Radio Kraków Kultura, Georges Bizet, gdyby ktoś mógł to donieść, to na pewno uważam, że byłby w niebo wzięty, gdyby się dowiedział, jak jego arcydzieło muzyczne potrafi zmieniać ludzi na dobre zmiany.
Ja znam chyba tą całą operę na pamięć. Chóry, sceny.
Nie jest krótka.
Nie jest krótka, ale jest fenomenalna. Jest muzycznie i orkiestracyjnie. I to jest po prostu absolutne arcydzieło od samego początku do końca. Nie. Proszę włączyć nagranie z Tatianą Trojanos. Ulubione pod Georgem Scholtym i czy tym Georgiem Scholtym,
zależy od tego, jak chcemy. Tak. No, ale był Węgrem, który stał się Brytyjczykiem, prawda?
Tak, wybitny, genialny, rewelacyjny.
Ale też to tak się trochę stało, że tak, ta mała ojczyzna to był Mokotów, ale po drodze do tej drugiej ojczyzny, czy do Krakowa, była jeszcze ta Australia rzeczona. Mnie ujęło kiedyś historia, bo tak sobie przypomniałem historię, że ty się chodziłaś do szkoły w Australii, twój angielski tak był drugim językiem, a dostałaś nagrodę w ogólnoaustralijskim konkursie dla młodzieży na opowiadanie, tak?
To był... W stanowym, tak. Zdaje się, to był stanowy.
I to byłaś chyba jedyną cudzoziemką, prawda?
Tak, jedyną cudzoziemką, która trafiła do finału i było nas finalistów bodaj około 15 osób z 4700, którzy się zgłosili. To było wielkie wyróżnienie. Dodatkowym wyróżnieniem było to, że członkowie jury w dniu, jakby po przyznaniu nagrody, a była tylko jedna, podeszli i powiedzieli, że były do mnie i powiedzieli, no pani nie dostała, nie ma drugiej nagrody. A mieliśmy w jury tutaj dylemat, bo byliśmy podzieleni. ale drugiej nagrody nie było. Część pani chciała przyznać, a część pani, która wygrała, ale tutaj mamy taką zasadę, że ten, co wygrywa, dostaje komputer Macintosh, Apple Macintosh, dla szkoły jeden i dla siebie jeden i nie mamy drugiego i nie mamy drugiej nagrody, także no cóż, trochę się ucieszyłam, trochę się zasmuciłam, nie chodziło o ten komputer, ale po prostu pisałyśmy z tamtą dziewczyną w zupełnie innych stylach i kompletnie jakby zupełnie, no to tak jest, konkursy na tym polegają.
Ale mogło zupełnie się zdarzyć, że byłabyś żeńskim odpowiednikiem Józefa Konrada, prawda? Bo gdyby się dalej to rozwinęło, bo zostałabyś angielskojęzyczną pisarką, ale zostałeś znakomitą śpiewaczką, tak to nazwijmy. I te operowe ciągle to gdzieś też tam słychać. Ja myślę, że jeszcze jest miłość do artystki też z Antypodu, bo z Nowej Zelandii rodem, czyli pani Dzwoneczek, bo tak chyba trzeba tłumaczyć z maoryskiego imię, czyli Kirity Kanała.
Ach, wielka miłość. Tak, to jest po prostu osoba, która mnie zaczarowała. Ludzie mają różne takie, różne zjawiska muzyczne, czy kulturowe, kulturalne, potrafią ich zafascynować i ja byłam olbrzymim fanem i jestem po dziś dzień pieśniarki nowozelandzkiej Kirity Kanały. Fenomenalna, niebywała postać, głos jak miód, płynny miód. To mnie absolutnie zachwyciło i polecam każdemu. Ja tam znajduję ukojenie i spokój. Ten głos po prostu mnie absolutnie zachwyca. Mogłabym godzinami.
No to państwo wiedzą, jakie śpiewaczki są polecane. My też polecamy występy Agnieszki Grochowicz. Po tej pandemicznej przerwie tragicznej dla wielu nas, dla artystów szczególnie, trochę jest, no, ta fala jednak powraca. Przyznam się, kiedyś pewien artysta mi powiedział, że Agnieszka Grochowicz wpływa bardzo na kompozytorów, ale wpływa w ten sposób, że oni piszą bardzo liryczne piosenki. Ty masz jakąś taką liryczną stronę swojej duszy, mam wrażenie.
Liryczne, ale to nie znaczy zawsze, że spokojne.
Tak, tak, ale chodzi o to, że jest tam jakaś, nazwijmy to nostalgie po francusku, jest melancholia.
No, trudno, żeby nie. W momencie, kiedy ja tak często poruszam temat przemijania, to sama tutaj nostalgia jest, jakby to w ogóle to zjawisko i jakakolwiek próba dyskusji na ten temat jest podszyta melancholią na dzień dobry. Oraz bezsilnością, oraz buntem. I odkryłam, że to jest temat, który się nie wyczerpuje. Ale można na tysiąc możliwych sposobów o tym mówić. I ja się oczywiście staram nie aż tak często, ale frapuje mnie to niezmiennie. Pamiętam taki moment, kiedy wysłałam kolejny tekst o przemijaniu. To była bodajże piosenka Vis-a-vis.
Aha, to Andrzej Zarycki, tak?
Panu Andrzejowi Zaryckiemu. I napisałam, że go bardzo, bardzo przepraszam. Nie wiem, czy napisałam, czy zadzwoniłam wtedy. Że go bardzo, bardzo przepraszam, że to jest takie smutne i to, że znowu na ten sam temat przemijania. A pan Andrzej mówi: widzę, że jest pani bliska rozwiązania zagadki.
No dobrze. Filozofia się też wkrada. A przy okazji, no właśnie, język francuski obok angielskiego się pojawił, bo przecież lubisz śpiewać francuskie piosenki i też tłumaczysz i chociażby Dalidę, albo właściwie to ja może to nazwał tak, jak Rymkiewicz nazwał, imitacją, tak jak jego słynne tłumaczenie Calderona, Życie jest snem. To jest genialna sztuka, tak swoją drogą, ale chodzi mi o to, że niedawno, ostatnio obchodziliśmy 35. rocznicę tragicznego odejścia Dalidy. Ona ci jest bardzo bliska, prawda?
To jest tak. Ja w sumie z postacią Dalidy, oprócz tego, że zawsze wiedziałam, że taka pieśniarka była, zapoznałam się przy okazji filmu, który zrobiła Lisa Azuelos. I prywatnie, zdaje się, jest to córka Marie Laforêt. Tak, zdaje się tak. Też pieśniarki francuskie.
Tak, cudowne. Niestety już parę lat temu odeszła też.
Tak. I był to przepiękny film, świetnie tak, zagrany. I tam prawda, pojawiła się piosenka, która przecież no, nie mogła być napisana jak to nazwać? Jak coś jest prorocze, prawda, to albo podszyte jakąś nutą proroctwa, to przecież...
Czyli samospełniającą się przepowiednią.
O, coś takiego, to przecież nie jest nigdy planowane, prawda? Mhm. A ta piosenka...
Przeczucie może, o właśnie.
To pisali... oczywiście ona nie była autorką własnych piosenek. Zostało to dla niej napisane... rzeczywiście z jakimś przeczuciem, ja nie wiem, czy ci autorzy już... nie pamiętam, który to był rok, kiedy ta piosenka Pour ne pas vivre seul, a Człowiek by nie być sam, była pisana. Czy oni już wiedzieli o jej, czy to już było po jej wcześniejszych próbach samobójczych, zdaje się jedna była wcześniej, czy to było już po jakiejś próbie samobójczej. Nie wiem. Wiem, że to rzeczywiście była postać, która z samotnością nie dawała sobie rady i to życie ją absolutnie przerastało. I ta piosenka Człowiek by nie być sam wydała mi się absolutnie niesamowita, absolutnie metafizyczna. W zetknięciu z tym, co się okazało być jej losem, okazała się być rzeczywiście piosenką proroczą. Jakoś mnie to wszystko bardzo, bardzo dotknęło. Nie wiem, czy sama postać jako taka, czy może najbardziej ta piosenka były mi bliskie, ale na pewno poczułam jakieś takie bardzo mocne ukłucie po tym filmie. Zwłaszcza, że to rewelacyjnie był zrobiony film, rewelacyjnie zagrany. I tę piosenkę przetłumaczyłam właściwie taką automatyczną ręką. To było aż dziwne, po prostu... Pisałam. Coś lekko poprawiłam, ale co miłe momenty.
Zauważyłem, że lubisz ją też śpiewać na recitale, ale...
Tak, bo to jest niesamowita piosenka, bardzo prawdziwa po prostu.
Jacques'a Brela też znajdziemy w tym repertuarze, ale teraz hasło Wariatka tańczy. To jedna z najbardziej niezwykłych polskich piosenek. Właściwie w tej piosence jest zawarte tyle... powiedział właśnie Agnieszki Osieckiej, prawda? Takiej też osobnej, właśnie takiej też tragicznej postaci poniekąd. Właśnie przypomnijmy, że dziś zapraszamy na recital do Nowochódzkiego Centrum Kultury. To jest w ogóle seria recitali, które chyba poleca Basia Stępniak-Wilk, którą doskonale znamy z anteny Radia Kraków, chociażby dokładnie. Z muzycznej bomboniarki.
Dokładnie.
Zatem... dziś Wariatka tańczy, ty wybrałaś te piosenki ci najbliższe z różnych repertuarów, różnych artystów, bo od Maryli Rodowicz po Skaldów, powiedzmy, prawda?
Tak. W recitalu znajdują się piosenki z muzyką Seweryna Krajewskiego.
Uciekaj moje serce.
Na przykład. I Wariatka tańczy też jest piosenką Seweryna Krajewskiego. Andrzeja Zielińskiego, Dobranoc panowie. Włodzimierza Nachornego, Zygmunta Koniecznego. Czy jeszcze piosenki tam mamy? Teraz mam dziurę w głowie, ale na pewno mamy w recitalu piosenki tych kompozytorów. I zawsze trudno jest te... Ewy Kornecki jeszcze oczywiście, mhm. Żegnaj mi Krakowie. Trudno jest tak naprawdę wybrać piosenki, jeżeli autor napisał 2000 tekstów, jeżeli ma 2000 piosenek, z których możemy ułożyć jakąś historię, no to po prostu zależy, co akurat w danym momencie chcemy przekazać, w jaki ciąg jakiejś opowieści, czasami podprogowej wręcz, nie zawsze czytelnej do końca, tak żeby można było ją wyodrębnić tak zupełnie.
Przy okazji też była przecież poetką, tak sobie teraz przypomniałem, że mamy Le Quattro Stagioni, Cztery Pory Roku, Vivaldiego, które są skolorowane z sonetami o każdej porze roku. Natomiast są takie nagrania, których okazuje się, można wykorzystać właśnie te sonety spolszczone, a właściwie stworzone na nowo przez właśnie Agnieszkę Osiecką. To wielostronna postać, można powiedzieć, wielobarwna. Te późne też zresztą teksty z czasów Sopockich, To jest bardzo smutna poezja, tak momentami. Natomiast tu widzę...
Bardzo smutna poezja.
Dużo przebojów będzie przy okazji.
Całkiem, chociaż niekoniecznie tych takich oczywistych. Jeszcze cofnę się do tematu. Tak, te ostatnie piosenki są rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo smutne. To są piosenki napisane ze świadomością odchodzenia i autorką większości tych piosenek ostatnich jest Ewa Kornecka właśnie.
Czyli Kraków się kłania.
Czyli Kraków się kłania, zresztą relacja Agnieszki Osieckiej z Krakowem. No, były niebagatelne te słynne pieśni, które napisała z Zygmuntem Koniecznym.
No tak.
Piosenki, które z Ewą Kornecką napisała, głównie dla teatru w Sopocie. Napisała też piosenki z Andrzejem Zaryckim, z Andrzejem Zielińskim. Także tak, tak, o, relacja z Krakowem.
Na dworcu w Kansas City taka słynna pieśń.
A oczywiście.
To też, a przede wszystkim fraza, która weszła do języka polskiego, że nie o to chodzi, by złowić króliczka, albo gonić go.
Tak,
gonić
tak.
Go. To też.
I jeszcze jest świetny szlagwort, który też powinien wejść, jeżeli chodzi o to, żeby nie być idiotą.
To prawda, tak.
To też mam w repertuarze.
To powinno być na sztandarach, właściwie wszystkich sztandarach.
Tak.
Także polityków, ale to polityków, proszę mi, reszta jest milczeniem. Tak, dziś proszę państwa, przypomnijmy o której godzinie.
Recital rozpoczyna się o godzinie 18:00.
W Nowochódzkim Centrum Kultury, a wystąpią z tobą?
Znakomici muzycy, Antoni Dębski, basista, którego państwo znają.
Legenda jazzu.
Oczywiście, którego państwo znają z formacji Jarka Śmietany.
Extra Ball.
Oczywiście, Extra Ball i Sounds and Colors potem.
Przypomniał mi się, przepraszam, taka opowieść czasów juwenaliów, jeszcze kiedy Extra Ball to był przecież jeden z takich, bo to właśnie młodzieżowych zespołów, bo to był młody zespół jazzowy z Krakowa. Zresztą to był w 80. bodajże roku, oni mieli takie piękne stypendium w Stanach Zjednoczonych, przemierzali Stany Zjednoczone i tam spotkali w ogóle Milesa Davisa, który wtedy nie występował i w ogóle dostąpili tego zaszczytu. Ale podobno w jednym z ośrodków akademickich studenci chcieli w ramach juwenaliów do budżecie też przedstawili rektorowi czy prorektorowi do spraw studenckich zespoły, które chcieli tam zobaczyć i między innymi było Extra Ball i rektor popatrzył, czy też prorektor powiedział Extra Ball, a normalny nie wystarczy, więc byłoby pewnie taniej, tak? Ale chodzi o to, że to rzeczywiście kawał legendy polskiej muzyki na basie, kontrabasie, tym razem na gitarze basowej.
Tak, na gitarze basowej.
Antoni Dębski.
Na fortepianie Jarek Olszewski. Także bardzo serdecznie zapraszam. Uwielbiam grać z moimi kolegami. Są niesamowitymi muzykami, przesympatycznymi ludźmi.
To prawda. I to tak jest, jak to powiedziałem, to nawet widać na zdjęciach czasem z trasy, że jest chemia między wami. Tak się
jest
mówi.
Chemia między nami, tak. I bardzo się wszyscy lubimy.
Alchemia.
Tak. Alchemia to na scenie. Chemia taka
transmutacja,
w życiu
tak,
codziennym.
Cudowna zamiana.
Straciliśmy niestety kolegę z zespołu, który też był częścią naszego teamu.
Perkusisty
Damiana Niewińskiego i nie możemy się cały czas otrząsnąć. To było w listopadzie. Damian zmarł na COVID i po prostu no, nie możemy się pozbierać. Cały czas jest z nami właśnie na zdjęciach, jest w naszej pamięci. Pamięta się wszystkie wspaniałe muzyczne chwile. Także tutaj też chciałam chwileczkę poświęcić tą wzmiankę jego pamięci. Wybitny muzyk.
Tak, ten ostatni rok był tak, też był smutny, bo ja tak przypomniałem sobie a propos teatrologii, jak u nas był kult Giorgio Strellera, Teatro Piccolo z Mediolanu, te słynne jego spektakle, między innymi Sługa dwóch panów, no ale przede wszystkim słynny spektakl Milva Cantabrecht. I tak sobie pomyślałem, że Milva na pewno jest bliska twojemu sercu, ona też w zeszłym roku, niedawno minęła rocznica jej śmierci. Ale myślę, że Brecht też się pojawi w jednym z twoich recitali, to w czerwcu prawdopodobnie.
Tak, to będzie mini recital przy okazji takiego wykładu, takiej rozmowy na temat twórczości Brechta w Instytucie Goethego.
W nowej siedzibie, tak?
Przy Podgórskiej. Tak, Instytut przeniósł się z rynku głównego tam. I to też niesamowita przygoda z Brechtem, ale Brecht to zaczęło się w szkole teatralnej, po prostu egzamin na trzecim roku Ewy Korneckiej.
No dobrze, to w takim razie na Brechta jeszcze się umówimy.
Tak.
Natomiast pamiętajmy o tym, że dziś o 18:00 najpiękniejsze piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewa Agnieszka Grochowicz. To jest dziś w Krakowie, natomiast za tydzień, dokładnie w dzień Święta Matki. Ten sam recital, ale już trochę inaczej, bo każde wykonanie, każda publiczność jest inna, ona też inną energię daje. Takie spotkanie będzie w Zakopanem 26 maja.
26 maja o godzinie 19:00 w słynnym Kmicicu.
No to.
Tam prowadzona jest wspaniała scena i co jakiś czas mamy przyjemność tam występować.
Zatem Zakopane, Kraków już dzisiaj, Zakopane za tydzień, Zakopane się zdąży przygotować i przyjmie odpowiednio artystów z Krakowa i z Warszawy i z Australii jednocześnie i po prostu Zakopane też będzie kolejną małą ojczyzną, a z pod samotnych Tater też Andrzej Zarycki, stamtąd przecież wielu też krakowskich artystów, nie tylko Andrzej Zarycki, bo przecież Jan Kanty także, o właśnie, bo już nie wspomnieliśmy Jana Kantego, Pawliśkiewicza, warto wspomnieć. Uśmiech od razu wykwitł na twarzy.
Ja dzisiaj wysłuchałam piosenki Figowe schną liście mniej więcej 10 razy pod rząd albo więcej.
No i dobra muzyka.
Jest. Bo czasami mam stosunek obsesyjny do muzyki. Wcześniej wspomnianą Carmen wysłuchałam. Ja nie wiem ile razy, bo ja miałam nagraną tą Carmen w Australii na taśmie wideo. Mm-hmm. Były czasy odtwarzaczy tak, wideo i tych starych, wielkich, grubych taśm. I ja przesłuchałam tę operę, ja nie wiem, kilkadziesiąt razy to jest najmniej. Stąd też właściwie prawie nuta po nucie całą potrafię zanucić, dlatego że po prostu...
No. Ale tak sobie przypomniałem, tak a propos Carmen, że w młodości ze znajomymi odbyliśmy podróż też w okolice Nowochódzkiego Centrum Kultury do słynnego kina w Nowochódzkiego na film z operą Carmen, bo kiedyś była moda na filmowanie oper. Bo to bardzo zacne było zresztą wydarzenie, tam Jose Carreras, no przepraszam, nie Jose Carreras, tylko Placido Domingo.
Placido
Domingo tam występował.
W tej Carmen?
Ten Carmen, tak.
On to Placido Domingo nagrał właśnie... zagrał Don Josego pod batutą, a zaśpiewał pod batutą George'a Scholtiego z Kiri Te Kanałą jako Mikaelą i Tatianą Trojanos. Więc to musiało być to, chyba że w innej.
Nie, to był film. Ja myślę, że czasem powracają takie idee właśnie, kiedy opera wychodzi.
A może to była z Julią Migenes Johnson?
Tak.
On tam też grał
tak.
Don Josego. Tak. To jest możliwe, że to jest to. I to był film.
No, w każdym razie gdzieś ta Nowa Huta tam jest, tak? Że tak sobie przypomniałem. Wszystko zaczęło się od Carmen, a potem już poszło jak z płatka. Agnieszka Grochowicz zaprasza serdecznie na recital z muzyką Agnieszki Osieckiej. Pamiętajmy o Agnieszce Osieckiej. Dziś o 18:00 w NCK-u, a za tydzień w Zakopanem.
W Willi Kmicicy.
Hej.
Hej.
Tu Radio Kraków Kultura.